Drodzy braterstwo, cieszę się, że mogę dzisiaj być wśród Was. Tak jak byłem jakiś czas temu po raz pierwszy, to mówiłem o tym także, że cieszę się, że tutaj jestem, bo musiałem czekać na tą wizytę w zborze łódzkim 12 lat mojego jeżdżenia, aż w końcu w którejś marszucie pojawił się zbór łódzki i wyraziłem wtedy nadzieję, że na następny raz na jedną wizytę nie będę musiał czekać 12 lat i okazuje się, że się spełniło, bo od tamtej wizyty nie minęło jeszcze 2 lata, dopiero 1,5 roku, a znów jestem w zborze łódzkim, tak więc cieszę się, że jestem wśród Was, drodzy bracia. Przywożę Wam życzenia wielu łaski i błogosławieństw, pozdrowienia od wielu zborów, w których miałem okazję usługiwać, od mojego zboru w Chełmie. Wszyscy ci braterstwo życzą Wam wielu łask i błogosławieństw od Pana. A temat, nad którym chciałbym się z braterstwem razem wspólnie zastanowić, będzie dotyczył prawa Bożego, naszego przestrzegania tego prawa Bożego. Manna dzisiejsza mówi o tym, że właśnie powinniśmy dbać przede wszystkim o to, by święciło się imię naszego niebieskiego Ojca, by ono było święte, byśmy je w swoim życiu czynili świętym, a czynić to możemy tylko i wyłącznie poprzez przestrzeganie boskiego prawa. Gdy przestrzegamy boskiego prawa, tego, co on nam zlecił, to na jego imię święcimy jego imię w naszym życiu, oddajemy mu cześć w taki sposób, w jaki on by sobie tego życzył. Bo jak powiedział Jezus, będąc na ziemi, w rozmowie z Samarytaną, powiedział, że Ojciec szuka takich, którzy by go czcili w duchu i w prawdzie. W prawdzie, w prawdziwych poglądach na temat Boga i w duchu, czyli w swoim usposobieniu, dopasowując to usposobienie do wzoru pokazanego w Jezusie, dopasowując to usposobienie do prawa Bożego, czyli przestrzegając tego prawa Bożego, wtedy oddajemy Bogu cześć w duchu i On taki czci pranie i takich chwalców szuka, którzy by Go chwalili w duchu i w prawdzie. I nad jednym z elementów prawa Bożego chcę dzisiaj z braterstwem się zastanowić. Element prawa Bożego bardzo stary, bo już podany w Starym Testamencie, podany Żydom. Gdy Izraelici wychodzili z niewoli w Egipcie, Bóg dał im zakon, swoje prawo, a centralnym elementem zakonu było to, co znane jest w chrześcijaństwie jako dziesięcioro przykazań. Ja dzisiaj z braterstwem zechcę się zastanowić, nie nad wszystkimi, bo to byłoby zbyt ogólne, kilka słów można by powiedzieć na temat każdego, nad jednym. Jak temat się obiera, to najlepiej jest omówić go w dużym szczególe, dlatego trzeba go zawęzić mocno, żeby można było go omówić szczegółowo. Więc nad jednym z przykazań zechcę z braterstwem się dzisiaj raz zastanowić, a zanim powiem, którym, to zechcę, żebyśmy sobie przypomnieli wszystkie. Warto by było, żebyśmy potrafili je wszystkie wymienić. Czytałem kiedyś książkę jednego protestanckiego, amerykańskiego pastora, który kiedyś prowadził, może gościnnie był w jakimś seminarium teologicznym, gdzie kształcili się protestanccy duchowni i miał tam wykłady. I na jeden z wykładów dla drugiego roku właśnie teologii w seminarium duchownym, omawiając jakiś temat, rzucił hasło, o tym przecież piszę w dziesięciu przykazaniach, ale nie ma potrzeby, żeby wam o tym mówił, bo przecież wszyscy znacie doskonale 10 przykazań. I zobaczył, że miny studentów są niewyraźne, więc zatrzymał się i poprosił ich, żeby jednak podali te 10 przykazań. I okazało się, że cały drugi rok teologii wspólnymi siłami nie był w stanie 10 przykazań wyliczyć wszystkich po kolei. A to ważny element prawa Bożego. Więc zacznijmy od początku i przypomnijmy sobie te dziesięcioro przykazań. Pierwsze przykazanie mówi: nie będziesz miał innych bogów ok mnie. I pamiętajmy jeszcze o tym, że przystawmy te przykazania do samych siebie, jak wygląda ich przestrzeganie w naszym życiu, bo wtedy ma to sens, takie zastanawianie się nad sobą. I pomyślmy o tym także, że naruszyć przykazania Boże jest bardzo łatwo i nam się zdarza. Chociażby to pierwsze przykazanie: nie będziesz miał innych bogów ok mnie, bardzo łatwo jest naruszyć. Nie jest tak, że jak nie kłaniamy się różnym bożkom zrobionym z drewna czy z kamienia i jak nie oddajemy czci obrazom wiszącym na ścianie, jak to czasami się zdarza i w chrześcijaństwie przecież, to nie znaczy, że jesteśmy wolni od tego. Wiemy, jaka jest definicja bałwana podawana przez literaturę prawa, że dla nas bałwanem jest wszystko to, czemu oddajemy najwyższą cześć, a nie jest tym Jahwe, któremu tylko ta najwyższa cześć się przynależy. A czasami bywa, że mamy swoje prywatne podobania, które są dla nas najważniejsze. To wtedy znaczy, że jest nasz bałwan, któremu oddajemy cześć. Ulubione pewne poglądy, czy cokolwiek, co moglibyśmy mieć tego świata, tego zewnętrznego, doczesnego, nasza praca, rodzina, cokolwiek, dom, absolutnie każda rzecz takim bałwanem może być i no, raczej nie można by powiedzieć, że ktokolwiek z nas jest całkowicie w 100% wolny od posiadania jakiegoś bałwana, bo to by znaczyło, że wtedy no, oddajemy cześć zupełnie Bogu i nie tak daleko nam jest do doskonałości, a raczej jest nam daleko do tej doskonałości niż blisko, więc warto pamiętać, że nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Jak dla nas znaczy nie tylko to, żeby się nie kłaniać Molochowi czy jakimś innym bogom z drewna i z kamień zrobionym, jakie w starożytności istniały i jakim się kłaniały narody graniczące z Izraelem, tak zwane narody ościenne, pogańskie, które właśnie oddawały takim bożkom cześć, bo to można na duchowym poziomie bardzo łatwo to przykazanie naruszać. Później jest przykazanie drugie, właśnie mówiące o tym, żeby się nie kłaniać różnym obrazom zrobionym ręką ludzką. Tak, mamy to przykazanie. Wiemy także o tym, że w kanonie Kościoła katolickiego tego przykazania drugiego nie ma, bo zostało przez nich usunięte z tego powodu, no, że oni nie przestrzegają jego zaleceń i powszechnie oddają cześć rzeźbom i obrazom, dlatego to przykazanie wyrzucili. A żeby uzyskać cyfrę 10 przykazań, musieli 10 przykazanie rozbić na 2. Od razu widać bezsens tego, bo każde przykazanie ma własny sens, własną treść, a w wydaniu katolickim przykazanie 10 jest bezsensowne i nie ma sensu samo w sobie, bowiem brzmi żadnej rzeczy, która jego jest. Ktoś powiedział, ja chciałbym przestrzegać 10 przykazania. Co to za przykazanie? Ani żadnej rzeczy, która jego jest. Bez sensu, nie ma sensu. Każde przykazanie ma sens samo w sobie. Dlatego wyraźnie widać, że to 10 to jest rozbite przykazanie. Jest to końcówka przykazania poprzedniego, które w rzeczywistości jest samo w sobie przykazaniem 10. No ale jak się usunęło jedno, to żeby uzyskać cyfrę 10, to trzeba takie karkołomne zabiegi wykonywać, tego dokonać. Pocieszające jest to, że gdy trwa reformacja, ta przez tak zwana u nas reformacja przez sekty w XVI wieku, to zostało to dostrzeżone, bo to nie trudno dostrzec, że taki zabieg został w Biblii wykonany i protestanci przywrócili je przykazanie i uznają tak samo jak i my 10 przykazań w takim samym, w tym właściwym wariancie, we właściwej wersji. Jest to pocieszające, bo my jesteśmy nieznaczący, jest nas niewielu na tym świecie. Badaczy, gdy nawet wziąć badaczy Pisma Świętego wszelkiej maści razem, to jest nas bardzo niewielu na tym świecie, a protestantów są setki, miliony i cieszy, że wśród taka spora rzesza ludzi tutaj dostrzegła prawdę w tym temacie i wyznaje prawdę w tym temacie. Więc to jest drugie przykazanie. Przykazanie trzecie, pamiętaj tak, abyś imienia Bożego nie brał na daremno, czy też nie bierz imienia Bożego na daremno, jak to przykazanie brzmi. Też pamiętajmy, że to przykazanie bardzo łatwo jest nam naruszyć i obawiam się, że się zdarza nam to przykazanie naruszać. Najprościej jak naruszyć? Na przykład w pieśń, gdy śpiewamy zboże, która opowiada o Bogu, a my śpiewamy to machinalnie. Znamy tą pieśń przecież od dziesięcioleci, pamięć, nie musimy i śpiewnik patrzeć, nie musimy umysłu naszego wysilać, żeby te słowa wypowiadać i nasze myśli zaczynają błądzić wokół innych rzeczy, a usta wypowiadają imię Pana. Bierzemy imię Pana Boga daremno wtedy i naruszamy trzecie przykazanie. Tak samo czas modlitwy, gdy nie podpinamy się pod tą modlitwę, bo odmawia ten brat, który akurat głośno wypowiada te słowa. Idea modlitwy zbiorowej, czyli a taką jest modlitwa w zborze, jest taka, że jedna osoba powiada słowa, a wszyscy inni podpinają się swoimi myślami, uczuciami pod te słowa, które są przez osobę głośno mówiącą wypowiadane i modlą się razem. Modli się nie jedna osoba, która wypowiada te słowa, ale modli się cały zbór. A jak ktoś w tym czasie błądzi swoimi myślami wokół spraw codziennego życia albo nie wiadomo czego, swoich marzeń, fantazji, które może mieć, no to jest inny naruszenia przykazania trzeciego. Później mamy przykazanie czwarte, które mówi, pamiętaj, dzień święty święcił. I na tym kończy pierwsza tablica przykazań. Mojżesz, jak dostawał przykazania, to na dwóch tablicach. Na pierwszej tablicy cztery przykazania, które regulują relacje między Bogiem a człowiekiem, przedstawiają obowiązki człowieka wobec Boga, a na drugiej tablicy sześć przykazań, które regulują relacje między ludźmi, obowiązki, jakie człowiek posiada względem drugiego człowieka. I tam pierwsze przykazanie jest, tak, czci ojca i matkę swoją. Obowiązek dzieci względem swoich rodziców jest wyrażony. Ma piąte przykazanie, później szóste, nie zabijaj. Siódme, nie cudzołóż. Ósme, nie kradnij. Dziewiąte, nie mów fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu swemu. I tym sposobem dochodzimy do przykazania dziesiątego, nad którym chciałbym z braterstwem szczegółowo w dniu dzisiejszym zastanowić. A przykazanie dziesiąte brzmi: nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego, ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Tak brzmi to przykazanie zapisane w drugiej księdze Mojżeszowej, w 20 rozdziale, a w 17 wersecie. I nad nim się dzisiaj zastanowimy, ze względu na to, że nad nim się będziemy zastanawiali, wykład można by zatytułować pożądliwość, bo ten na to przykazanie dziesiąte mówi: nie pożądaj. Zakaz pożądania jest to ciekawe przykazanie, różniące się pod wieloma względami od pozostałych dziewięciu przykazań, które są podane w dziesięciu przykazaniach. Zaraz do tego dojdziemy, dlaczego ono jest troszeczkę inne. Na początku zastanówmy się nad tym, że wymienionych jest tutaj siedem elementów. Bo mamy nie pożądaj domu, po pierwsze, po drugie żony, po trzecie sługi, po czwarte służebnicy, po piąte wołu, po szóste osła i po siódme żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Możemy doszukać się tutaj siedmiu elementów. A co znaczy cyfra 7 w symbolice biblijnej? Zupełność, wszystko. Czyli można powiedzieć, przynajmniej to mówi, nie pożądaj niczego, co należy do bliźniego twego. I ten zakaz jest wyrażony tutaj, można powiedzieć, podwójnie, bo jest raz, bo są wymienione różne elementy, którym ludziom się często zdarza pożądać, to one są podane konkretnie z nazwy. Później na koniec jest dołożone, żeby ktoś nie miał na pomysł, że jeżeli, aha, to tych nie można, ale jak znajdę coś innego, to można. To jest podane ani żadnej rzeczy, a na tych elementów jest siedem. Czyli możemy powiedzieć, że są tutaj aż dwie siódemki ukryte w tym przykazaniu. 77. A się powtórzenie siódemki jeszcze raz oznacza tym bardziej pokazanie, że zupełność, że absolutnie niczego. Pamiętamy rozmowę apostoła Piotra z naszym tem, który się dziwił naszemu Panu, słowom naszego Pana, który mówił, że ma wybaczyć bliźniemu swemu, jak przyjdzie i poprosi o wybaczenie, i był taki zdziwiony, że aż siedem razy, tak, bo nasz Pan powiedział, że siedem razy ma wybaczać, to Piotr był zaskoczony, tak, że aż siedem, może raz, może dwa, no można zrozumieć, że przyjdzie, przeprosi, bo można wybaczyć, ale aż siedem razy, to mu się wydawało, że za dużo. To, co mu Pan odpowiedział, że nie siedem razy, tylko 77 razy. Co oczywiście nie znaczy, że jakby przyszedł 78 raz, to znaczy, to limit się wyczerpał i już nie można mu wybaczyć, bo tylko było do 77. Ta dodanie drugiej siódemki to oznacza właśnie tym bardziej podkreślenie zupełności, czyli że zawsze. Tak samo z zakazem go pożądania, zakazem pożądliwości. Mamy siedem elementów minionych, a siódmym jest pokazanie, że żadnej rzeczy. Więc jest dwa razy pokazane, dwie siódemki, że absolutnie niczego nie powinniśmy pożądać, co nie jest nasze, czego od Pana nie otrzymaliśmy, a czym na przykład cieszy się nasz bliźni. Jest to wyraźnie pokazane. A żyjemy w świecie, który pełen jest pożądliwości wszelkiego rodzaju. I przykazanie dziesiąte jest na czasie. Zawsze było na czasie, a w dzisiejszych czasach tym bardziej, bo pożądliwość nigdy nie była tak rozpowszechniona, jak jest rozpowszechniona dzisiaj. Bowiem kilka tysięcy lat temu, kiedy to przykazanie było dawane, liczba rzeczy, które można było pożądać, była bardzo niewielka. Nie było wielkich fabryk i Chińczycy nie zalewali świata różnego rodzaju wyrobami przemysłowymi, które można pożądać. A dzisiaj jest tak wiele rzeczy, które można żądać, bo ten świat materialny się bardzo rozbudował, że to przykazanie jest jak najbardziej na czasie. Zanim przejdziemy dalej, to może warto byłoby pokusić o pewnego rodzaju uwspółcześnienie tego przykazania. Bo to przykazanie zostało dane kilka tysięcy lat temu, kilka tysięcy kilometrów stąd, w konkretnej kulturze, w konkretnej cywilizacji, w konkretnych zwyczajach, które niektóre zupełnie nie przystają do warunków naszego życia. Niektóre napomnienia tego przykazania, dosłownie wzięte, są dla nas bez znaczenia, bo nie ma takiego zdarzenia. Czy zdarzyło się komuś z braterstwa pożądać osła bliźniego swego albo wołu bliźniego swego? A kto dzisiaj ma osła? Tak, w mieście ludzi, kto trzyma osła? A jakby ktoś nawet trzymał osła w blok na balkonie na 10 piętrze, to nikt z sąsiadów, który by widział tego osła, nie pożądałby tego osła, tylko całe osiedle albo całe miasto by się śmiało z takiego człowieka, że trzyma osła. To dzisiaj jest śmieszne byłoby, mieszkając w dużym mieście, trzymać osła. Natomiast w tamtej cywilizacji, gdy to kazanie było dawane, to te ludzie takich rzeczy pożądali i sobie zazdrościli, że jeden na przykład ma osła, a drugiego nie stać na osła i nie ma osła. Albo że jeden ma takiego osła, który jest uparty jak osioł, a drugi ma osła, który choć osioł, nie jest uparty jak osioł i największy pożytek wtedy jest takiego osła. Więc zastanów się krótko nad tymi elementami tutaj wymienionymi. Nie pożądaj domu bliźniego swego. A to tutaj pod tym względem się nie zmieniło. Kiedyś ludzie mieszkali w domach jak tam pewnego takiego czy innego rodzaju i dzisiaj mieszkają w domach takiego czy innego rodzaju. No i ludzie sobie zazdroszczą takich rzeczy. Jak i wtedy, taki po dzień dzisiejszy. Bo te mieszkania nasze, gdzie mieszkamy, bardzo różnią się od siebie. Jeden może mieć skromne 20 metrów kwadratowe w bloku i ciśnie się tam kilkuosobowa rodzina, a ktoś inny może mieć w tym bloku 60 i 80 metrów kwadratowych, a jeszcze inny mieszka w eleganckiej willi i ma 200 metrów kwadratowych. A tam pod miastem może być ktoś nowobogacki, który wybudował pałac i ma kilka tysięcy metrów kwadratowych i ludzie jeżdżając drogą go to widzą i ich ryzie, że ktoś tak może wygodnie mieszkać i zazdroszczą. A zazdrość prowadzi w prosty sposób do pożądania, że ktoś tego pożąda, a tu już zaczyna się grzech, bo Bóg mówi, nie pożądaj. Więc tutaj nic dodać, nic ująć, tak zostało i ludzie pożądają tego właśnie, co mają ich bliźni, gdy ci bliźni mają coś lepszego w kwestii domu. Nie pożądaj żony bliźniego swego, także pod tym względem nie zmieniło się nic od tamtego czasu. Tal ludzie sobie mogą zazdrościć, że ten ma żonę lepszą czy ładniejszą i on by też taką chciał mieć, ale nie ma wcale albo ma taką, nie jest zadowolony i wolałby mieć inną i się rodzi zazdrości bardzo łatwo pożądanie. Później ani jego sługi i służebnicy, to weźmiemy razem, bo tak sługa i służebnica to tylko różnica płci. W przyszłości to taka sama funkcja. Była tylko trochę inny rodzaj służby. Wykonywał sługa, trochę inny rodzaj służby służebnica. No powiemy, w dzisiejszych czasach, chociaż się zdarza, że bardzo bogaci ludzie mają służących, ale dla ogółu społeczeństwa jest pojęcie abstrakcyjne, bo ogół społeczeństwa nie ma służących i nie jest to tak powszechne, jakby powszechne w starożytności, że każdy, kto miał cokolwiek, to stać go było na sługi i służebnicy, gdyż byli oni bardzo tani. Pracowali w praktyce na niewiele więcej niż na swoje utrzymanie. Ich koszt był niewielki. Nie wtedy, w tamtych czasach nie istniał urząd skarbowy ani zakład ubezpieczeń społecznych i nie trzeba było płacić za takiego człowieka bardzo wysokich pieniędzy. Tak jak dzisiaj, jak ktoś chciałby mieć służącego, to musi go zatrudnić, opłacać wszystkie składki za niego, a to się robi koszt już wysoki. A w tamtych czasach koszt sługi służącego był bardzo niewielki. Nawet jak ktoś był skromnym rolnikiem, który tak na nasze warunki miałby nawet kilka hektarów pola, to nawet jeszcze w Polsce, tak na początku XX wieku, jak ktoś miał kilka hektarów pola, to miał tak zwanych parobków, tak, czyli sług, którzy byli bezrolni i musieli, sami nie posiadali żadnej roli i pracować musieli u tego kogoś, kto miał ziemię i to był jego sługa, można nazwać go było. Ale dla ogółu społeczeństwa dzisiaj ci słudzy i służebnice to można powiedzieć coś innego oznaczają i można by to uspołcześnić, tak, żeby łatwiej sobie przyswoić, o co chodzi w tym 10 przykazaniu. Bo jaką funkcję sprawowali w przeszłości słudzy i służebnice, jak korzyść przynosili swojemu panu? No, im kto więcej sług i służebnic, tym jego dochód był większy, bo ci słudzy pracowali, tak, im więcej sług, to znaczy, że ktoś miał tym większe pola i tym większe dochody. Dzisiaj można by powiedzieć, że dla większości ludzi odpowiednikiem sług i służebnic byłyby możliwości zarobkowania, możliwości zarabiania. Jak wiemy, bardzo różnią się wśród ludzi, bo są tacy, którzy pracują i za godzinę mają stawkę 5 zł, inni mają za godzinę 10, inni 50, a są i tacy, co mają 500 zł stawkę na godzinę i jeszcze, co niektórzy, i jeszcze wyższe pieniądze, jeszcze większe pieniądze zarabiają. I to wszystko bardzo się różni. Bardzo się różnią też u ludzi. To sprawia wszystko, że jest zazdrość i zawiść wśród ludzi. I ludzie bardzo pożądają takich rzeczy. Ci, którzy właśnie są w gorszej sytuacji życiowej, że są zmuszeni pracować za, powiedzmy, niewielkie pieniądze, pożądają tych większych możliwości zarobkowania. Chcieliby zarabiać tyle samo, co ich sąsiad, który może mieszka po drugiej stronie ulicy i widać po jego domu czy po jego samochodzie, że jego zarobki muszą być wysokie, skoro go stać na takie rzeczy. Ludzie tego zazdroszczą innym i idzie się w nich pożądanie, a jest to już krótka droga do grzeszenia tutaj w tym miejscu. Później, nie zazdrość wołu, tak, nie pożądaj wołu bliźniego swego. Do czego służył w przeszłości? No, wół służył im do prac polowych. Społeczeństwo izraelskie było społeczeństwem rolniczym wówczas, przede wszystkim rolniczym. I wół był, służył do pracy, ciągnął ten drewniany pług, którym ono. My w dzisiejszych czasach do takich prac pociągowych wykorzystujemy coś, co się nazywa ciągnikiem rolniczym, popularnie zwanym traktorem. No i to dla tych, którzy mieszkają na wsi, jest to istotna rzecz i rzeczywiście rodzi pożądanie, że jeżeli ktoś ma lepszy ciągnik, to inni mu zazdroszczą, a rozrzut tutaj jest bardzo duży wśród tych ciągników, bo można mieć starego Ususa rozpadającego się już, czy jakiegoś Władimirca produkcji białoruskiej, a można mieć też produkcji zachodniej bardzo elegancki ciągnik z wyciszoną kabiną, z klimatyzacją, a nawet z GS-em, że można go zaprogramować i niekoniecznie trzeba w nim siedzieć, a on będzie po polu jeździł i pracę wykonywał, bo jest zdalnie sterowany. I ludzie na wsi sobie tego bardzo zazdroszczą. Jeden brat mieszkający na wsi, po tym mówiłem ten wykład, to w rozmowie prywatnej ze mną potwierdził, że tak jest. Na wsi to ciągnik, to podstawa i ludzie sobie bardziej zazdroszczą ciągników niż samochodów. Że samochód to musiałby być nie wiadomo jaki, żeby zrobił wrażenie na wsi, a jak ktoś przez wieś przejedzie porządnym ciągnikiem, to wszyscy się oglądają. Albo nawet w gorszej sytuacji, jak on mi powiedział, jak przejedziesz przez wieś dobrym ciągnikiem, to jak się zbliżasz, to się ludzie odwracają od ciebie, bo nie są w stanie znieść twojego widoku, tak bardzo ich to gryzie, że ty tym eleganckim ciągnikiem wartym kilkaset tysięcy złotych przejeżdżasz przez wieś, a ich na nic nie stać. Mają tam stary, rozpadający się ciągnik. Więc ludzie sobie tego zazdroszczą i pożądają. No i później dochodzimy do osła. Dlaczego służył osioł w przeszłości? No osioł służył do podróżowania. Pamiętamy proroka Balaama i jego oślicę, tak? Z Mezopotamii na tereny dzisiejszego Izraela musiał przebyć drogę i podróżował na ośle, na oślicy. Nasz Pan do Jerozolimy wjechał na oślicy, bowiem to zwierzę służyło w przeszłości do podróżowania, a my dzisiaj do tego celu używamy samochodów. A jak obywatelstwo dobrze wiedzą, to z samochodami różnie bywa, bo dzisiaj takie czasy nastały, że jak kto chce, to każdy może mieć samochód, bo jak bardzo chce, to wystarczy 200 czy 300 zł i można już samochód. Jak coś jest klasyfikowane jako samochód i nawet jeszcze jeździ, można już kupić, a jak kogoś nie stać na większy wydatek niż te 200 czy 300 zł, no ale później jest cała gradacja tych samochodów, tak? Może ten samochód być i za 2000 później, i za, mówię o tak używanych, i za 3, i idziemy co, że i za 30, może być i za 300 tysięcy. I te samochody bardzo się różnią między sobą i ludzie w zaistny sposób patrzą jeden na drugiego, bo oni pożądają tego, co ma bliźni, tego właśnie osła bliźniego swego, współczesnego osła, jakim jest samochód, który ktoś posiada i ludzie sobie tego zazdroszczą, rodzi to w nich zawiść. A kiedyś czytałem jakiś przykład ze świata zachodniego, że w tym świecie anglosaskim jest takie powiedzenie, które brzmi: trzymywać kroku Johnsonom. bo Johnson to bardzo popularne tam nazwisko w tamtym świecie, tak jak u nas Kowalski czy Nowak uchodziło za takie właśnie popularne nazwisko, a tam nazwisko Johnson, tak jak Brad Johnson okazuje się, używał bardzo popularnego nazwiska, takie przyjął. Więc była taka sytuacja opisana, że ktoś właśnie, że co znaczy dotrzymywać kroku Johnson, to oznacza, że jeżeli oni mają, to my nie możemy być gorsi. Też to musimy mieć, co oni mają, bo trzeba im, nie można zostać w tyle za Johnsonami, czyli za naszymi sąsiadami, za ludźmi, którzy żyją obok. I tak jeden człowiek doprowadził się do ruiny całkowitej, bo widział, że jego sąsiad co róż pod dom stoi inny samochód. I próbował nadawać tego swojego sąsiada i co róż kupował to inne samochody, a każda zmiana wiązała się w jego przypadku z nowym, dodatkowym kredytem i doprowadził się do ruiny, także stracił wszystko, ostatecznie zostało brane łącznie z jego domem na spłatę tych długów, a później dowiedział, że ten sąsiad, który go tak denerwował i którego samochodów tak pożądał, to wcale nie były jego samochody, tylko sąsiad. Praca sąsiada polegała na tym, że testował samochody i dostawał na kilka tygodni taki samochód, a później inny, żeby pojeździł nim i później napisał jakiś artykuł do jakiegoś czasopisma na ten temat i to nie były jego samochody, więc nie było czego zazdrościć, a on przez to doprowadził się do ruiny, bo taka pożądliwość wśród ludzi istnieje. Z czego pożądliwość się rodzi? Skąd się bierze? No wypływa z niezadowolenia, bo jeżeli człowiek jest zadowolony z tego, co ma, to nie pożąda czegoś, czego nie ma. Dzisiaj możemy powiedzieć, społeczeństwo ludzkie jest niezadowolone i ciągle chciałoby czegoś lepszego. I to częstokroć to niezadowolenie, można powiedzieć, że jest niecałkiem uzasadnione. Niezadowoleni są także i ci, którym jest bardzo dobrze w tym dzisiejszym ludzkim społeczeństwie, którzy mają wszelkie wygody, ale tak są rozbudzone apetyty człowieka. Jego pożądliwość panująca w tym świecie jest tak wielka, że choć ma dobrze i można by powiedzieć, niczego mu nie brakuje, on wciąż jest niezadowolony i wciąż chciałby więcej. Bo to pożądliwość właśnie wynika z niezadowolenia. Ktoś jest niezadowolony z tego, co ma i pożąda czegoś, co nie ma. Dla chrześcijanina jest to niewłaściwe, bo apostoł Paweł pisze, żebyśmy poprzestawali na tym, co mamy. To znaczy, żebyśmy byli zadowoleni z tego, co mamy, a nie pożądali tego, co nie mamy, bo jak pożądamy tego, co mamy, no to mówimy naszemu Bogu, który jest naszym Ojcem, że nie jest dobrym Ojcem. Bo dobry Ojciec to taki, który zaspokaja wszystkie potrzeby swoich dzieci. Nasz Bóg, jako nasz Ojciec, jest dobrym Ojcem i daje nam w życiu wszystko to, co jest nam potrzebne do właściwego rozwoju jako Jego dzieciom. Jeżeli jesteśmy wtedy niezadowoleni z tego, no to mówimy Mu jak gdyby, no, że nie jest dobrym Ojcem, że może albo nie jest mądry, bo nie wie, co jest dobre dla nas, albo może miłuje nas tak bardzo, jak powinien nas miłować, bo nie daje nam tego, co jest dla nas dobre. No to co oczywiście jest prawdą, bo Bóg jest i mądry, i miłujący. I daje nam to, co jest nam potrzebne. Problem się pojawia z naszym niezadowoleniem. A niezadowolenie z tego mamy, no, prowadzi właśnie do pożądliwości, a pożądliwość później prowadzi do grzechu. Tak? Ja mówię, pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech. I taka jest, w ten sposób pojawiło się zło we wszechświecie. Bo zaczęło się przecież od Lucyfera, jego serce. On jest pierwszym grzesznikiem, można by powiedzieć, we wszechświecie. Pierwszy, u którego pojawiło się zło. Skąd wynikało to jego zło? No wynikało z tego, że pożądał czegoś, czego nie miał. A dlaczego pożądał czegoś, czego nie miał? Bo był niezadowolony z tego, co miał. A właśnie jest to dobry przykład, który pokazuje na to, że jak częstokroć najbardziej niezadowolonymi ludźmi są ci, którzy mają najwięcej. Tak nawet czytałem kilka lat temu wyniki badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii na temat poziomu szczęścia. Jak szczęśliwi, zadowoleni z życia się czują ludzie, to wyszło z tych badań, że robotnicy niewykwalifikowani, którzy mają najniższe pensje, wśród nich odsetek osób zadowolonych najwyższy, a najniższy odsetek za osób zadowolonych i czujących się szczęśliwymi był wśród menadżerów i kierowników, czyli wśród osób o najwyższych dochodach, które miały w związku z tym najwyższy standard życiowy. Bo tak, to przykład Lucyfera pokazuje kogoś, kto miał bardzo dużo, bo kto miał więcej od niego wówczas? Więcej od niego miał Bóg i więcej od niego miał Logos, bo to jedyne dwie istoty wyższe od niego. świecie, który istniał zanim został stworzony człowiek. Logos należał do najwyższego rzędu aniołów, do cherubinów, tak? Nad nim był tylko archanioł, nasz Pan, no i będący nad wszystkim. Można by nawet mniemać, że i wśród cherubinów był zaszczycony różnymi wyróżnieniami, chociażby takim, że to jemu Bóg powierzył opiekę nad rodziną ludzką w Edenie, a nie jakiemuś temu cherubinowi, więc miał bardzo wiele, a mimo to był niezadowolony i pożądał czegoś więcej. Chciał większej chwały, większej czci niż miał, tak? I mawiał w swoim sercu, że wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z najwyższym. Doprowadziło go to do grzechu, bo pożądliwość rodzi się z tego, że człowiek jest niezadowolony z tego, co ma i chce osiągnąć coś więcej. Nie ma jeszcze problemu, jeżeli może osiągnąć coś więcej metodami nienaruszającymi zasady sprawiedliwości, w zgodzie ze sprawiedliwością. Ale to nie tak, nie dla wie jest to możliwe, by osiągnąć więcej, coś, czego pożądał zgodnie z zasadami sprawiedliwości. I wtedy rodzi się wielkie zagrożenie, że ktoś zechce osiągnąć to, czego pożąda, niezgodnie z zasadami sprawiedliwości. I na nieprzestrzeganie 10. przykazania, które zakazuje pożądliwości, doprowadzi go do naruszenia innych przykazań. Bo tak, pożądam dóbr, które mam bliźni, a nie mam możliwości ich zdobycia, to co zrobię? Ukradnę, żeby je mieć. Wtedy pojawia się naruszenie przykazania nie kradnij. Tak? Pożądam, na przykład nie mogę, zazdroszczę bliźniemu, że cieszy się dobrym imieniem, że jest osobą szanowaną w swojej społeczności. Ja też bym taką chciał być i nie mogę tego znieść, że ludzie się lepiej o nim wypowiadają niż o mnie. No to jest najkrótsza droga, żeby tą sytuację zmienić. Trzeba rozpuścić na jego temat jakieś nieprawdziwe informacje stawiające go w złym świetle i od razu jego szacunek w tej społeczności spadnie, poleci w dół, a to jest nic innego jak naruszenie przykazania mu fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu swemu. I tak nieprzyganie przykazania 10 prowadzi do naruszenia przykazania 9. Tak, jeżeli ktoś pożąda czegoś, co ma bliźni, to może doprowadzić go nie tylko do kradzieży, ale także i do morderstwa. I wtedy narusza przykazanie. Nie zabijaj. Znają zapewne bratele przykład króla izraelskiego Achaba, który pożądał winnicy Nabota. Nabot, pewien Izraelita, miał winnicę swoją, która przylegała do ogrodów królewskich. I król Achab, jak był w swoim pałacu, to widział tą winnicę Nabota, no i pożądał tej winnicy, mu się podobała, tak by było fajnie ją dodać do ogrodów królewskich i powiększyć ogrody królewskie. A tutaj Nabot, ponieważ był do niej przywiązany, że to jego było dziedzictwo rodowe, ta winnica z ojca w ojca przechodziło w rodzinie, nie chciał sprzedać tej winnicy królowi, więc ona niedobra Achaba, jeszcze gorsza niż on sam, wiemy, ta Jezabela, czy Jezabel, w tych wariantach jej imię występuje, nam powiedziała królowi, że jest prosta droga. Tak? Nabot został fałszywie oskarżony o bluźnienie Bogu i zabity. I sobie przejął jego winnicę, ale jest winny zabójstwa, chociaż nie zabił własnymi rękoma, ale wystarczy, że do tego doprowadził, to jest winny temu czynowi. Więc pożądanie czegoś, co ktoś nie ma, potrafi także i do zabójstwa doprowadzić i wielu innych ludzi doprowadziło do zabójstwa. Tutaj nieprzestrzeganie przykazania 10 w odniesieniu nie pożądaj żony bliźniego swego, tak? Także prowadzi raz do naruszania przykazania nie cudzołóż, tak jak to było w przypadku króla Dawida. Znamy ten jego przypadek przecież z Betrzebą. No i w przypadku króla Dawida doprowadziło go także do naruszenia przykazania nie zabijaj, bo to on został później przez Boga, który słowami proroka Natana, to jego obciążył winą za, nie tylko za cudzołóstwo, ale także za morderstwo, za zabicie męża Betrzeby. Więc pamiętamy też przykład i Abrama, i Izaaka, że gdy udawali się w obce krainy, Abraham do Egiptu, a jego syn Izaak tam gdzieś w jakiejś innej krainie był u jakiegoś króla, zdaje się, Abimelecha, to też obawiali się, że z tego powodu, że mają piękne żony, zostaną zabici po to, żeby ktoś inny mógł sobie ich żonę zabrać, bo wiedzieli, jacy są ludzie i pożądając ich żony, chcą ich usunąć z drogi jako przeszkody. Więc takie pożądanie wśród ludzi istnieje, prowadzi do zazdrości, a nawet do zawiści, która jest taką najgorszą formą zazdrości, połączona jest z nienawiścią w stosunku do osoby, która ma coś, czego my nie mamy, i z chęcią skrzywdzenia tej osoby, więc jest to taka najokropniejsza forma zawiści. Przykład biblijny takiej zawiści to też znamy w przypadku tego mądrego wyroku Salomona, kiedy było te dwie kobiety, które o to dziecko się kłóciły. I pamiętają, braterstwo, że gdy były przed królem, to ta, która była naprawdę matką tego dziecka, jak król zastosował ten fortel, żeby się dowiedzieć, która jest królem, i wydał polecenie, by rozciąć dziecko na pół, no to ta, która wtedy, która nie była matką, to wtedy mówiła, że niech nie będzie ani twoje, ani moje, rozetnijcie ją. Czyli przystawała na to, bo co przez co pokazywała, że jej nie tyle chodzi o to, i może innymi słowy, że jej problem polega nie tyle na tym, że ona nie ma dziecka, tak, i czy tak bardzo chce mieć dziecko, dlatego ukradła tej swojej sąsiadce to dziecko, tylko jej problem jest jeszcze gorszy, bo wynika z zawiści. Ona nie może znieść faktu, że tamta kobieta ma dziecko, a ja nie mam. Przez to ona się czuje gorsza. Pamiętamy, jak było w starożytności, po tych kobietach biblijnych, tam jak one raczały, gdy nie mogły mieć dzieci, tak, i Rachela, żona Jakuba, tak rozpaczała, i inne kobiety. Było to uważane wtedy za coś mocno uwłaczającego kobiecie, nie miała potomstwa w tamtej kulturze. Więc ta kobieta się pałała zawiścią. Jej nie tyle zależało na tym, żeby mieć dziecko, tylko żeby nie być gorszą od tamtej, bo tamta będzie miała, a ja nie. Tego nie mogła znieść. A to tak, która była prawdziwą matką, to wiemy, wolała, żeby tamta kobieta przejęła dziecko, ale żeby dziecko żyło, bo ona miłowała dziecko, a ta druga, ponieważ nie było to jej dziecko, to nie miłowała tego dziecka, lecz po prostu pałała zawiścią w stosunku do tej kobiety. Możemy powiedzieć, że pożądanie, ta pożądliwość leży u podłoża składania fałszywego świadectwa, czyli obmowy, u podłoża cudzołóstwa, morderstwa, nieposłuszeństwa rodzicom, także tak przykazanie piąte, bo kiedy dziecko jest nieposłuszne rodzicom? No jak rodzice mówią coś, że ma dziecko rodzić, najczęściej to są jakieś ograniczenia, które rodzice nakładają dzieci, to kiedy dziecko nie czci ojca i matki, no wtedy, kiedy nie jest im posłuszne i narusza ich zasady, to, co rodzice mówią. A kiedy to robi? No wtedy, kiedy pożąda czegoś, czego rodzice nie pozwalają. Taki przykład. Rodzice mówią, tak, możesz wyjść, ale do 10 wieczorem masz wrócić do domu. No i jeżeli dziecko to narusza, to z jakiego powodu narusza ten zakaz? Bo pożąda większej miary wolności, bo ono by chciało wrócić o 2 nad ranem, bo o 3 rano chciałoby powrócić, a rodzice na to nie pozwalają. On, dziecko, nie stosując się wtedy do tego, naruszy kazanie czci ojca i matkę swoją, ale także wynika z pożądliwości, że pożąda czegoś, go nie ma. Większej miary wolności niż na przykład rodzice jej wyznaczają. Więc w pewnych aspektach pożądanie tego, czego Bóg tam nie dał, leży u podłoża wszelkiego nieposłuszeństwa wobec Boga i doprowadziło Lucyfera do upadku, i naszych rodziców też doprowadziło do upadku, bo nasza matka Ewa upadła z tego powodu, że pożądała czegoś, co nie było przez Boga dozwolone, tak? Tego owocu, który ją kusił, pożądała go, a Bóg zakazał jego jedzenia. Możemy powiedzieć, że 10 przykazanie jest pewnego rodzaju kulminacją, punktem szczytowym wszystkich poprzednich przykazań, które dotyczą naszych relacji między sobą, relacji z naszymi bliźnimi, bowiem w przeciwieństwie do innych przykazań, które mówią o czynach i o słowach, ono dotyczy naszych uczuć. Bo wszystkie, jak mamy te 6 przykazań, które regulują relacje między ludźmi, to przykazanie od 5 do 9 zakazuje pewnych czynów, najczęściej czynów, albo słów, bo przykazanie 9 fałszywego świadectwa, no to zakazuje pewnych słów. Natomiast przykazanie 10 schodzi głębiej i schodzi do naszych uczuć. Mówi o uczuciach, bo nie pożądaj tego czy tamtego, no to gdzie to jest? No w twoich uczuciach, wewnątrz ciebie. To jest i pokazuje przez to, że Bóg już w Starym Testamencie, nie tylko w Nowym Testamencie, gdzie przyszedł nasz Pan i całkowicie przesunął punkt ciężkości ze słów i z czynów na sferę wewnętrzną, na nasze pragnienia, uczucia, myśli. Tam żądał od nas doskonałości, bo zewnętrzna doskonałość jest niedoskonała, ale dziesiąte przykazanie pokazuje, że już w czasach Starego Testamentu Bóg oczekiwał nie tylko moralności zewnętrznej, ale także świętości wewnętrznej, czyli chwalenia Boga w duchu i w prawdzie. To jest świętość wewnętrzna. Możemy powiedzieć, że to jest właśnie wstęp do praw rządzących duchowym Izraelem, gdzie właśnie ten punkt ciężkości jest przesunięty na sferę uczuć, intencji i pragnień, co widzimy chociażby po słowach naszego Pana, który powiedział, tak, że niekoniecznie trzeba popełnić ten akt cudzołóstwa, by zostało to uznane za cudzołóstwo. Wystarczy samo pragnienie i już to jest liczone jako grzech. Z tego też powodu to przykazanie dziesiąte o pożądliwości jest tak ciekawym przykazaniem, bo różni troszeczkę od tamtych innych i mówi właśnie o tej świętości wewnętrznej, schodzi do źródła złego postępowania, z czego ono wynika. Jeżeli zablokujemy sobie tutaj, w tym momencie, pożądanie właściwych rzeczy, to zabezpieczymy się przed upadkiem w słowach i w czynach. Bo nasze słowa i nasze czyny wynikają z naszych uczuć. Bo mamy tak głowę, umysł, myśli i serce, które dla nas jest symbolem uczuć. I uczucia rządzą wszystkim. To jest tak, że nasze serce jest na usługach naszego umysłu, tylko jest odwrotnie. Nasz umysł jest na usługach naszych uczuć. Pobudką do wszystkiego są nasze uczucia. I wszystko wynika z naszych uczuć. Jak czegoś pragniemy, to nasz umysł zaczyna myśleć nad tym, jak to zrealizować. Zresztą jak nawet weźmiemy Boga, to u Boga też tak jest. Tylko, że u niego jest to właściwie zrównoważone. Bo przykład chęć odkupienia człowieka, cały plan zbawienia, co było pobudką do stworzenia tego planu? Pobudką do tego była boska miłość, która chciała przyjść człowiekowi z pomocą, czyli też wypływało to z uczuć. I ponieważ było takie w nim uczucie, to boska mądrość, jego umysł, został poproszony o przygotowanie planu takiego, który byłby zgodny z boską sprawiedliwością, która wiadomo jest podstawą tronu Bożego i zawsze wszystko kontroluje i boska miłość nigdy nie działa w niezgodzie z boską sprawiedliwością. Więc nawet u Boga umysł jest na ugach uczuć, a tym bardziej u człowieka. A u człowieka jeszcze jest taki problem, że nasze uczucia są upadłe, mamy złe pragnienia, które byśmy chcieli zrealizować, pożądamy tego czy tamtego, co nie jest właściwe i zatrudniamy nasz umysł do tego, żeby ładną otoczkę do tego znalazł. Pewnego rodzaju usprawiedliwienie i jak widzimy po przykładzie człowieka, że człowiek zawsze potrafi wymyśleć jakieś usprawiedliwienie, jakieś uzasadnienie, które przynajmniej na pozór wydaje się pokazywać, że to, co zrealizował, to, co chce zrealizować, jest słuszne, no bo trzeba to w jakiś sposób ładny pokazać przed samym sobą. Ludzie najczęściej oszukują samych siebie. Przytłaczająca większość ludzi żyjących na świecie to są ludzie zwiedzeni, którzy samych siebie zwiedli i tak i zwodzą innych. Dlatego też tylko Bóg wie, jak jest naprawdę, jaki jest stan serca człowieka, bo nam jest trudno to ocenić, bowiem każdy na zewnątrz stara się ładnie wygląd i nawet swoim różnym niecnym pragnieniom nadaje ładny wygląd zewnętrzny, jakieś tam uzasadnienie. I jak widzimy, ludzie do wszystkiego potrafią znaleźć uzasadnienie. Tak Hitler i naziści potrafili ładne uzasadnienie wynaleźć nawet dla Holokaustu, dla zabijania, dla wymordowania całego narodu, że to rzecz słuszna, bo to naród podrzędny w ramach poprawienia, podnoszenia ludzkości na wyższy poziom. To trzeba takie właśnie podrzędne narody, ten najgorsze narody, takie jak Żydzi, Janie, to wybić całkiem, a te inne, które nie są takie złe, jak narody słowiańskie, to trzeba zamienić. Nadają się do nas służących, to takimi trzeba ich uczynić, robić na niewolników. I wszystko to miało wytłumaczenie i bardzo wielu ludzi dało się na to nabrać. Bo wytłumaczenie, jak teorię uzasadniającą to czy tamto, to zawsze się człowiek jest w stanie znaleźć. Nie ma takiego bezeceństwa, którego nie można by w jakiś sposób uzasadnić, przynajmniej przed samym sobą. Pamiętam, teraz mi się, jak o tym mówię, przypomina się książkę, którą być może niektórzy czytali. Ja czytałem, bo była lektura w liceum z języka polskiego. Zbrodnia i kara.
do Dostojewskiego, klasyka literatury światowej. Tam główny bohater, który Raskolnikow chyba się nazywał, jako młody, ubogi student, morduje staruszkę po to, żeby tam ukraść jej pieniądze, bo ona zamożna. I też wiadomo, nie jest człowiekiem zdeprawowanym, zdegenerowanym od urodzenia, więc do tego czynu złego dojrzewa i zdobyć sobie determinację przez dłuższy okres czasu. A uzasadnienie, jakie wynajduje, które sprawia, że ten ohydny czyn, bo zawsze zabój jest ohydną przecież rzeczą, żeby nie wyglądał aż tak źle w jego własnych oczach przed samym sobą, to takie, że on kiedyś w przyszłości będzie wielkim człowiekiem i będzie pokazał całej ludzkości. A w tej chwili jest w potrzebie, bo jest biedny, ubogi, może się wyżywić. Tak więc zabicie staruszki po to, żeby ją okraść z jej majątku, jest uzasadnione, bo z tego powodu kiedyś w przyszłości będzie pożytek dla całej ludzkości. I takie uzasadnienie wynalazł dla siebie, dla tego swojego czynu, bo człowiek zawsze coś wymyśli. Dlatego trzeba przede wszystkim uważać na nasze serce, co jest w nim, bo jeżeli pozwolimy, żeby w naszym sercu rozgościło się coś niewłaściwego i tam zapuściło żenie, to coś przejmie kontrolę nad naszym umysłem. I my wtedy będziemy w stanie to uzasadnić, coś tego przedstawić, dobre uzasadnienie, które przynajmniej nas będzie przekonywało, jeżeli nie innych, którzy się może nie dadzą przekonać, ale nas, bo człowiek potrafi to wymyśleć. Kiedyś rozmawiałem z jednym bratem naszym, który ja jestem nauczycielem zawodu, on też jest nauczycielem, tylko o znacznie większym stażu. To on mi powiedział w tej rozmowie, ja mając kilkadziesiąt lat doświadczenia jako nauczyciel, mówi, zawsze jest w stanie wykazać uczniowi, że nie ma racji. Nawet jak ma rację. Jestem w stanie mu udowodnić, że nie ma racji. Znajdę wytłumaczenie, uzasadnienie tak, że on w tym swoim się pogubi. No bo tak jest. Umysł człowieka zawsze potrafi wynaleźć coś. Dlatego też mówię o tym wszystkim, by pokazać, że musimy bardzo uważać na to dziesiąte przykazanie, różne pożądanie czegoś, czego Bóg nam nie i co by, czego pragnienie z naszej strony byłoby niewłaściwe posiadać, żeby nie rozgościło się w nas, nie przyjęło kontroli nad nami, bo wtedy nie będziemy, jak przejmie kontrolę nad nami, to jest właściwie za późno, bo my wtedy nie jesteśmy w stanie dojrzeć zła, którego czyni. Nawet jeżeli by przyszedł ktoś z zewnątrz i nam powiedział o tym, to my tego nie przyjmiemy. Na tym właśnie polega problem. Największy problem z człowiekiem jest nie wtedy, jak grzeszy, bo chociaż jak grzeszy, to też jest problem i nie jest dobrze, jak grzeszy. Ale sytuacja nie jest beznadziejna, dopóki on sam ma w sobie świadomość, że tak, robię to, to jest złe. To się Bogu nie podoba i to jest złe, no ale moja słabość mnie tak popycha, jestem zniewolony przez to, to robię. Dla takiego człowieka wciąż jest nadzieja, że on będzie z tego się w stanie podnieść. Nadziei nie ma dla kogoś, kto czyni zło i nie widzi w tym zła, i w żaden sposób nie da się go przekonać o tym, to o takich apostoł Paweł w liście do Żydów pisał, że nie można odnowić ich ku pokucie. A u Boga problemem nie jest to, że ktoś popełnił tak straszny grzech i Bóg się obraził na niego, czuje się urażony, nie będę, nie chcę mieć z nim do czynienia, niech idzie na wtórą śmierć. Mówię z punktu widzenia spłodzonych z ducha, którzy byli na próbie do życia. To nie tym polegał problem, że oni dopuścili się czegoś takiego strasznego i Bóg się na nich obraził i z tego powodu wysłał ich na wtórą śmierć, bo Bóg się nie obraża. Nie jest jak człowiek, który się obraża, jak ktoś mówi coś tak niemiłego albo coś złego nam wyrządzi, to człowiek się wtedy obraża człowieka i stwierdza, nie chcę cię znać, idź precz od czasu. Bóg w taki sposób się nie zachowuje. Nie jest taki małostkowy jak człowiek, że z powodu drobiazgów potrafi robić wielką erę. Bóg zawsze każdego, kto przeprosi go, który przyjdzie w pokucie i ze skruchą, on nigdy nie odrzuca. Cokolwiek by złego nie zrobił. Ale ten człowiek musi to uznać, czy zrobił złego i musi przyjść w pokucie. Dlatego też można odnowić kogoś ku pokucie. To nie jest beznadziejny dlatego, bo ten człowiek nie chce pokutować. To nie chodzi o to, że on coś złego zrobił. Chodzi o to, że on się tak w tym zatwardził, że on nie jest w stanie pokutować za to, bo on nie może dojrzeć, że to jest złe, to co robi. To jest wtedy źle dopiero. Fatalnie w przypadku osób, które są na próbie do życia, bo wtedy to oznacza wtórną śmierć. Dla takich osób nie ma już wtedy, nie było w wieku Ewangelii szansy, bo oni nie chcieli przy pokucie. Bo żeby grzech został wybaczony przez Boga, to człowiek musi pokutować za ten grzech. Musi okazać skruchę. A jak on nie może dojrzeć, dostrzec tego, że to jest grzech, żaden sposób, chociaż Bóg działał w stosunku do takich jednostek i starał się im pokazywać, że to jest grzech, ale to w żaden sposób nie docierało. Ani nie widzieli tego w Słowie, które o tym mówiło przecież. Ani nie byli w stanie tego wyczytać w opnościach, które Bóg w ich życiu wprowadzał, w różnych zmieniających się sytuacjach, niepowodzeniach, porażkach, w tym czy w tamtym. Oni nie byli w stanie tego dostrzec, bo już się wcześniej zatwardzili. Co to oznacza? A jak się można zatwardzić? No jest takie właśnie złe pragnienia w swoim sercu przechowuje się przez długi czas, bo to do zatwardzenia zazwyczaj nikt się nie doprowadza w kilka godzin, ani w jeden dzień, ani najczęściej w jeden miesiąc, czy nawet w kilka miesięcy. Częściej jest to proces trwający latami. Człowiekowi tam jeszcze błyska czasami myśl, a może to jest źle, może ten kurs, który obrałem, jest nieodpowiedni. I wtedy jeszcze jaka pojawia się świadomość. Tylko jeżeli za chwilę o tym zapomni i pójdzie dalej to robić, no to w końcu dojdzie do takiego punktu w swoim życiu, że już się nie będzie pojawiała ta myśl, a może to jest źle. Tylko by święcie przekonany, że to, co robi, jest słuszne, właściwe. Natomiast ci, którzy mu zwracają uwagę, starają się pokazać, że nie jest to tak do końca właściwe, to, że oni są źli, to, że oni naruszają wolę Bożą, czyli przesłanie. Tak jak szatan ma, że czarne jest dla niego białe, a białe jest dla niego czarne. Tak samo było w przypadku tych, którzy w wieku Ewangelii żyli na wtórą śmierć. Czyli w przekonaniu, że oni do końca życia, że oni słusznie postępują i że Bóg się to podoba. Natomiast złymi i niegodziwymi są ci, którzy się przeciwstawiali temu, a że w rzeczywistości byli prawdziwymi dziećmi bożymi, zwykłymi członkami Kościoła. Bo zapomnieli o tej świętości wewnętrznej, wpuścili złe pragnienia, które doprowadziły ich ostatecznie właśnie do takiego złego stanu. Dlatego wracamy do naszego punktu wyjścia, bo my mówimy o 10. kazaniu, przestrzegania 10. przekazania, po to, by pożądliwość, która leży u podłoża wszelkiego grzechu, tam została przez nas, nie wpuszczona. Można powiedzieć, z pewnego punktu widzenia nie wpuszczona, czyli by złe pragnienia nie przyszły do nas z zewnątrz. A po drugie, jeszcze trzeba wykorzystać te, które tam są. Bo każdy z nas, bądźmy tego świadomi, każdy z nas posiada złe pragnienia, z takimi się już urodził. Gdyby nie posiadał tych złych pragnień, pożądliwości takiej czy innej, znaczyłoby to, że jest doskonały. A nikt z nas nie jest doskonały i wszyscy mamy, więc trzeba nie tylko nie wpuszczać złych, które atakują z zewnątrz, ale trzeba walczyć z wrogiem wewnętrznym. A to potrafi być bardzo ciężkie. Wiemy, że w świecie wróg wewnętrzny jest postrzegany jako znacznie większe zagrożenie niż wróg zewnętrzny. Tak jak w przeszłości były państwa dużo bardziej bały się wroga wewnętrznego niż wroga zagranicznego, tego, który jest za granicą. Bo to wiadomo, że to państwo mamy złe relacje, no i może być wojna z tym państwem. W każdej chwili się można przygotować, ale wróg wewnętrzny potrafi się pojawić znienacka i zaatakować w czułym punkcie. Tak, nawet szatan bał się, wolał pierwszą wojnę światową w swoim imperium niż rewolucję. Po to doprowadził do pierwszej wojny światowej, by powstrzymać, by uniknąć wojny wewnątrz państw, to wołał pchnąć państwa przeciwko sobie, żeby one walczyły, choć też nie było dobre i wiedział, że to będzie osłabiające dla jego królestwa na ziemi, ale było mniejsze zło w porównaniu do tego, co widział, że gotuje się konflikt wewnętrzny, walki pomiędzy różnymi klasami w obrębie jednego państwa, że dojdą, czyli rewolucja. Tego się bał bardziej. A oczywiście, jak to zwykle z nim bywa, udało mu się, bo rewolucje w państwach europejskich i tak na koniec pierwszej wojny przetoczyły i car w Rosji, cesarz w Niemczech i cesarz w Austrii, czyli ci władcy, którzy władzę posiadali, no to z tro swoich pospadali z mniejszym lub większym hukiem, z największym hukiem w carskiej Rosji, no bo władza cara tam była największa. Tak, gdzie największy absolutyzm, to przy jego władaniu największy huk. A gdzie władza była mniejsza, ograniczona jakimiś prawami, to i upadek był mniejszy, mniej spektakularny i mniej krwi się lało. Ale i rewolucje się te przetoczyły. I królestwo szatana zostało osłabione. Więc ten wróg wewnętrzny, będący w nas w postaci złych pragnień, pożądania tego czy innego, bo tutaj mieliśmy wymienione 7 elementów, ostatni z nich mówi ani żadnej rzeczy, czyli nasza pożądliwość może dotyczyć różnych innych rzeczy, także wszelkich rzeczy i każdy z nas taką formą pożądliwości czy inną jest skażony, bo nasza degradacja, wszyscy jesteśmy zdegradowani, ale nie w tym samym stopniu i nie na tych samych punktach, w różnym stopniu. Mamy naszą degradację wewnętrzną i na różnych punktach. Jeden ma pożądliwość tego, a drugi ma pożądliwość tamtego. Jeden ma pożądliwość dóbr tego świata i to jest jego problem, który musi walczyć, a inny ma pożądliwość innego rodzaju. Ma pożądliwość na przykład władzy. Bardzo by chciał być prominentny i wybitny i to jest jego słabość, którą musi wtedy walczyć, a ktoś inny może mieć jeszcze inną pożądliwość i pożądać czegoś, co jest dla niego niewłaściwe w takiej czy w innej formie, więc musimy walczyć, to jest wewnątrz nas i
Strzec się przed najgorszą rzeczą, jaka mogłaby nas spotkać, a najgorszą rzeczą jest to, żebyśmy zaakceptowali tą pożądliwość w nas jako coś właściwego, bo wtedy przestajemy walczyć z naszą depracją, z naszą pożądliwością, tylko zaczynamy ją swobodnie, bez ograniczenia realizować i walczymy z tymi, którzy próbują się przeciwstawiać naszej pożądliwości, jeżeli ona się uzewnętrznia na zewnątrz. Jest to przykry stan wtedy. Więc pożądliwość może być na różnym punkcie i prowadzi do rozwinięcia różnych wad w nas. Jeżeli mamy pożądliwość na punkcie dóbr tego świata, to prowadzi to do rozwinięcia wady, która nazywana jest chciwością. Jest to potem cecha charakteru potępiona w Biblii, więc śmiało możemy i my ją potępić. Chciwość. Pragnienie posiadania większej ilości rzeczy niż rzeczywiście są nam do życia potrzebne. Skąd bierze się chciwość i wszelkie inne nasze wady? W ogóle można by zapytać, skąd biorą się złe uczucia w człowieku? Bo wady nasze to nic innego jak złe uczucia, jakie posiada miłość, a złe uczucia to nic innego jak miłość do pewnych zła. Jeżeli ktoś ma wadę chciwości, zwaną chciwością, to jest to nic innego jak miłość do posiadania dużej ilości dóbr tego świata. Na tym polega ta forma grzeszności, która zwana jest chciwością. Więc wszystkie wady, wszystkie złe uczucia, które mamy w sobie, biorą się z wypaczeń dobrych uczuć. Bo Bóg nigdy człowiekowi, stwarzając naszego praojca Adama, nie wszczepił mu żadnych złych uczuć. Wszczepił mu same dobre uczucia, ale wszczepił mu różnego rodzaju uczucia o różnej randze i człowiek, będąc pyszny prawu Bożemu, miał wykształcić sobie właściwą hierarchię uczuć. To uczucie jest dobre, bo żadne złe nie zostało wszczepione, ale jest dobre, jeżeli jest pod kontrolą innych, wyższych uczuć. Dlatego pamiętają, braterstwo, podział łask charakteru, że dzielimy na pierwszorzędne, drugorzędne, trzeciorzędne, że pierwszorzędne dzielimy na wyższe i niższe. Bo teraz kilka chwil na ten temat chciałbym tutaj teraz braterstwu powiedzieć parę słów. No przede wszystkim o pierwszorzędnych, bo dlaczego pierwszorzędne nazywają się pierwszorzędne? To nie chodzi o wagi, znaczenie, tylko chodzi o sposób powstawania. Uczucia pierwszorzędne są pierwszorzędnymi dlatego, że nie powstają z działania czegoś tam, tylko zostały bezpośrednio człowiekowi przez Boga szczepione. I takich uczuć pierwszorzędnych człowiek posiada 26, co też jest bardzo istotną cyfrą. Czego 26? No bo mamy 17 niższych. Tych niższych mamy 10 lubnych, 7 społecznych, to 17. No i teraz ktoś mi powiedział, że jak to zostaje jeszcze 9, tak? Bo żeby uzyskać 26, to do 17 trzeba dodać 9. A to są też jeszcze pierwszorzędne. Ktoś powie, no jak to 9? Przecież tych pierwszorzędnych zalet jest 7. Każdy powinien krzyknąć. Tak, racja, jest 7. Ale one powstają z 9 uczuć, bo niektóre z nich mają gdyby dwa uczucia wszczepione przez Boga człowiekowi i działanie tych dwóch prowadzi do zwinięcia tej właśnie wyższej, pierwszorzędnej zalety charakteru. Tak to Brad Johnson stawia, że jest ich 9. I mamy cyfrę 26. Dlaczego cyfra 26 jest cyfrą zamienną? Bo jest to wartość liczba imienia Boga. J-H-W-H. Ja dałem to człowiekowi. To jest jego podpis. Jak malarz często w rogu obrazu się podpisuje, tak samo tutaj to jest podpis Boga pod naszym charakterem. Więc ta cyfra 26 pojawia się u człowieka jako dowód tego, że Bóg jest twórcą człowieka. Jesteśmy jego dziełem. W kodzie genetycznym DNA, co nasi mądrzy naukowcy odkryli, że tam wszystko jest zapisane, bardzo skomplikowany zapis i tam są wszelkie informacje o człowieku zapisane. To ma w formie takich spiral jest, pamiętam jeszcze z biologii na rysunkach było, ale wtedy nie wiedziałem czegoś, co się dowiedziałem później, że te spirale pochylone są pod kątem 26 stopni. To jest podpis Boga w naszym kodzie genetycznym. A w naszym ciele fizycznym, co jest najważniejsze w ciele fizycznym? No, nasz szkielet, który to niesie. A w szkielecie jaki jest najważniejszy element, trzyma cały ten szkielet? Kręgosłup. A z ilu kręgów składa się kręgosłup? Z 26. Wszystkich kręgów, jak mamy te szyjne, piersiowe, później lędźwiowe i jeszcze tak ogonowy i jeszcze, nie pamiętam dokładnie, teraz nie wymienię, ale w każdym razie jest ich 26. Też to jest kolejny podpis Boga pod nami. Tak samo pod naszym charakterem, stwarzając człowiekowi, dał mu 26 różnych uczuć. I powiedział, wszystkie inne uczucia, bo przecież jeszcze drugorzędne i trzeciorzędne, wszystkie inne mają powstać z odpowiedniego oddziaływania tych 26, które człowiek dostaje. No bo inaczej jakby człowiek mógł charakter rozwinąć? No, musi mieć zdolności uczuciowe, tak, które dał mu
Bóg dał ich 26 i wymyślił kto, że człowiek przestrzegający jego planu z tych 26 rozwinie doskonały charakter. I te pierwszorzędne wyższe są zaletami naczelnymi i mogą kontrolować wszystkie inne. I jeżeli by wyższe w sposób konsekwentny kontrolowały niższe pierwszorzędne, czyli tych 17 niższych, to doszłoby do powstania zalet charakteru, które nazywamy drugorzędnymi. Dlatego nazywamy je drugorzędnymi, nie są wszczepione przez Boga człowiekowi, tylko powstają na skutek odpowiedniego kontrolowania przez wyższe pierwszorzędne niższych pierwszorzędnych, dlatego nazywamy ich drugorzędnymi. A te trzeciorzędne, inaczej zwane, są złożonymi, bo one powstają w jeszcze bardziej skomplikowany sposób na skutek oddziaływania, wzajemnego oddziaływania pierwszorzędnych kilku i drugorzędnych kilku. Powstają te trzeciorzędne, bo one są złożonymi, najbardziej złożonymi uciami. Czyli to nie dlatego one są trzeciorzędne, że są trzecie, mają małą wagę, tak? Trzeciorzędnej wagi są, to nie. Co dlatego trzeciorzędne, bo są najbardziej skomplikowane i w najbardziej złożony sposób powstają. By to pokazać na przykład, żeby stało to się łatwiej dla nas, to mamy takie ucie wszczepione przez Boga człowiekowi, które nazywa się samooceną. I wciąż to widzimy, że człowiek takie uczucie posiada. Czyli ma pewne zdanie na temat samego siebie. Każdy człowiek ma jakieś pewne zdanie na temat samego siebie. Myśl, jakąś opinię na temat samego siebie. I to uczucia pierwszorzędne mają, te niższe pierwszorzędne, czyli 17, mają taką cechę, one pragną się rozwijać. Czyli one popychą człowieka do tego, żeby na przykład samoocena popycha w naturalny sposób do tego człowieka, by miał jak najlepsze zdanie o sobie samym. I jak widzimy w dzisiejszym świecie, to najczęściej tak jest, że bo ludzi o właściwej samoocenie jest niewielu. A większość ludzi ma spaczoną ocenę. Ale widzimy, że większość ludzi ma spaczoną ocenę w górę. Że ma zbyt wysokie zdanie o sobie samym. Chociaż jest już takie spaczenie w drugą stronę, że niektórzy mają za niskie zdanie o sobie samym. I to także jest rzeczą niewłaściwą, niszczącą dla danej jednostki. I także nie jest to właściwą samooceną. Natomiast jeżeli gdy wyższe pierwszorzędne zalety charakteru kontrolują naszą samoocenę, nie pozwalają jej się zbytnio rozwinąć, żebyśmy sobie myśleli, że ja to jestem wielki, wspaniały, tyle rzeczy mogę dokonać. I też pozwalają, by zostały one stłumione, bo znowu ci, co mają problem z tym stłumioną samooceną, to sobie myślą, ja to jestem nic nie wart, nic nie w stanie dokonać. To wtedy, jak mamy wyższe pierwszorzędne, to na przykład wiara, która jest wyższą pierwszorzędną zaletą charakteru, się urucha i mówi, zaraz, nie mów, że nic nie możesz dokonać. Co prawda, ty sam w sobie bardzo coś możesz, ale pamiętaj, ty jesteś poświęcony Bogu, z tobą jest Bóg. A jeżeli z tobą jest Bóg, to ty w oparciu o Niego możesz dokonać wszystkiego. Ale czego wszystkiego? Wszystko tego, co Bóg chce, żebyś dokonał. Nie tego, ty byś mógł chcieć, żeby dokonać, bo to wtedy to, jak masz jakieś własne plany, to licz na samego siebie. Ale jeżeli nie masz własnych planów, bo poświęciłeś się Bogu, a wtedy zrezygnowałeś z samego siebie i podpiąłeś się pod Boga. Jeżeli masz takie same plany, jak ma Bóg, to wtedy nie do ich powodzenia nie jest potrzebna twoja własna siła, to Bóg jest gwarantem ich powodzenia. On może wszystko. Dla Niego nie ma, nic nie jest ograniczone. W związku z tym nie myśl o sobie, że ty nic nie jesteś w stanie zrobić, że jesteś nic nie wart. Jeżeli jesteś razem z Bogiem, to razem z Nim możesz dokonać wszystkiego, czego On sobie życzy. Bo jeżeli nie masz własnych planów, tylko twoje plany Boże są innymi planami, to Bóg na pewno swoje plany zrealizuje. Co do tego nie ma cienia wątpliwości. I ktoś taki, kto miałby skłonność do zbytkiej samooceny, może podnieść siebie troszeczkę wyżej dzięki wyższym pierwszorzędnym zaletom. A ten, kto ma zbyt wysokie samoocenę, tak, ma tendencję, bo na przykład z punktu widzenia ludzkiego ma dużo sił, jest zdolny, ma stanowisko, pozycję, tamto czy siamto, już cokolwiek by nie było, to takiemu wtedy jego wyższe pierwszorzędne uczucia powinno ograniczać. I tutaj ta sama wiara się włączy i mówi zaraz, nie myśl o sobie za wysoko. Pamiętaj, że pomimo wszystkiego, chociaż mógłbyś znać, powiedzmy, literaturę prawdy i być w pełni zaangażowany w służby i mieć długie dziesięciolecia służby, to wiara ci podpowie wtedy, pamiętaj, że wciąż jesteś grzesznikiem i sam z siebie nie możesz się zbawić. Co więcej, bez ofiary Jezusa w ogóle Bóg nie mógłby się z tobą zajmować, przyjąć cię do społeczności. Jesteś wrogiem Bogu. Jako grzesznik jesteś wrogiem Boga, bo sprawiedliwość boska tak każe Bogu patrzeć na grzeszników. To są wrogowie zasługujący na śmierć. Tak mówi sprawiedliwość. Natomiast dzięki ofierze Jezusa, pomimo tego, że Bóg jest w taki sposób patrzy na grzesznika, to dzięki ofierze Chrystusa może przykryć się szatą Jego sprawiedliwości i nie widać tego, że jesteś grzesznikiem i Bóg może przyjąć do społeczności ze sobą. Więc twoje stanowisko przed Bogiem jest dzięki zasłudze Chrystusa, nie dzięki twoim własnym zasłom, chociaż możesz mieć, jak się porównasz z innymi ludźmi, też mieć wielkie zasługi, ale popatrz, jaki jest faustantyczny, więc nie myśl o sobie zbyt wysoko. I dzięki wierze i ten, który ma za niską samoocenę i ten, co ma za wysoką samoocenę, może sobie wyrównać swoje braki i wtedy, jeżeli taka samoocena jest przez dłuższy sposób kontrolowana przez wiarę i przez inne wyższe pierwszorzędne zalety, to powstaje drugorzędna zaleta zwana pokorą. A chciwość, od której zaczęliśmy, skąd bierze? W ogóle wszystkie wady biorą się z wypaczenia właśnie do zalet, tak jak wspominałem. A z jakiego konkretnie wypaczenia moglibyśmy jeszcze bardziej szczegółowo powiedzieć. Bóg wymyślił taki plan. Wyższe pierwszorzędne zalety będą kontrolowały niższe pierwszorzędne zalety. Dzięki temu powstaną drugorzędne zalety, takie jak pokora, skromność, pracowitość i cała ta lista tych zalet powstanie. A wtedy, jak będą pierwszorzędne i drugorzędne, i będą już drugorzędne, to ich wspólnym działaniem powstaną zalety trzeciorzędne, te żony, i mamy doskonały charakter rozwinięty w pełni. To był plan Boży. Tutaj najistotniejsze w tym planie jest ten początek, czyli że Bóg daje człowiekowi wyższe pierwszorzędne uczucia i niższe pierwszorzędne, i boskim zamierzeniem jest tak, by wyższe pierwszorzędne kolowały niższe pierwszorzędne. Ale plan się wali po 2 latach. Tak, nasz praojciec Adam grzeszy. Dlaczego grzeszy? Bowiem przez te 2 lata, krótko, wieśmy, jak jego życie późniejsze było ponad 900 lat jeszcze w grzechu, no to w doskonałości, czyli w bezgrzeszności lepiej będzie. W bezgrzeszności wytrwał tylko przez 2 lata. Dlaczego? Dlatego, że się odwróciła hierarchia. Niższe pierwszorzędne stały się bardziej rozbujałe, rozwinęły się bardziej niż wyższe pierwszorzędne zalety. A wśród niższych pierwszorzędnych zalet, wśród tych społecznych, jest coś takiego, coś nazywane u nas w literaturze małżeńskością czy współmałżeńskością. Mówiąc inaczej, jest to miłość do swojego współmałżonka. Cecha właściwa. Bóg człowiekowi szczepił taką zdolność uczuciową. W związku z tego wynika, Bóg pragnął, by człowiek swojego współmałżonka miłował. Jest to rzeczą właściwą. Zresztą apostoł Paweł tak napomina w Nowym Testamencie do takiego uczucia, żeby żywić, tak? Mężowie, miłujcie żony swoje, jest wprost powiedziane. I zresztą to widać i w przypadku Adama i tego, że Bóg wszczepił to właśnie uczucie, znaczy, żeby człowiek to uczucie realizował i miał. Tyle, że jest to uczucie niższe pierwszorzędne, w związku z tym ma być pod kontrolą wyższych pierwszorzędnych. A co to znaczy? Wyższą pierwszorzędną jest na przykład wiara i miłość Boga, tak zwana pobożnością, czyli miłość najwyższa. Jeżeli dochodzi do konfliktu uczuć, to która ma wtedy mieć górę i zadecydować o postępowaniu człowieka? No wyższe pierwszorzędne. A gdy przyszedł moment próby dla Adama i jego żona podała mu ten owoc, który już sama skosztowała, no wtedy Adam stanął przed próbą, bo Ewa już zgrzeszyła, a on w tym momencie jeszcze wciąż był bez grzechu. On wtedy była dla niego się pojawiła próba, chwilę później niż dla jego małżonki Ewy. No to on wtedy, biorąc ten owoc od niej i kosztując tego owocu, pokazał, że jego miłość do małżonki jest większa niż jego wiara w Boga, niż jego pobożność. 2 wyższe, pierwszorzędne uczucia. I tak samo po dzień dzisiejszy wszystkie grzechy człowieka wynikają z tego powodu, że niższe pierwszorzędne zalety charakteru wychnęły się spod kontroli człowieka, spod kontroli niższych pierwszorzędnych, stłumiły wyższe pierwszorzędne i panują. A one w bezpośredni sposób rodzą grzech. Bo samoocena, weźmy ponownie, moglibyśmy sobie po kolei poczytać, a może tylko kilka z nich wymienimy. Samoocena, niższe pierwszorzędne, wymknięta, gdy nie jest kontrolowana, rozwija się tak, że prowadzi do powstania pychy u człowieka. Później kolejne aprobatywność, czyli pragnienie aprobaty ze strony innych, też właściwe uczucie, że człowiek, i do dzisiaj pomimo upadku człowiek przejawia to uczucie, że chce, aby inni ludzie mieli o nim dobre zdanie. Jest to słuszne uczucie, dopóki się zbytnio nie rozwinie. A jak się za bardzo rozwinie, to rodzi u człowieka próżność. Człowiek jest próżny, popisuje się przed innymi, udaje nie wiadomo kogo, świętoszka jakiegoś, ale to jest udawane, nieszczere. To, żeby go ludzie widzieli i chwalili. No to jest próżność, bo niższe pierwszorzędne uczucie wymknęło się spod kontroli. A na przykład wśród niższych pierwszorzędnych jest taka cecha, jak są takie 2 jak wojowniczość i agresywność, które Bóg dał człowiekowi po to, by człowiek
jak realizuje jakieś cele, a pojawiają się przeszkody na ich realizacji, by dzięki swojej wojowniczości i agresywności był w stanie te przeszkody pokonać. A tymczasem wojowniczość i agresywność tak się wymknęły od kontroli wyższym uczuciom, że w oparciu o te wybuchłe uczucia ludzie się mordują nawzajem. To są wojny, narody, a jednostki, jak ktoś staje na drodze jeden drugiemu do realizacji celów, to go po prostu zabija, bo te uczucia nim rządzą, nie są podporządkowane wyższym uczuciom. Więc w taki sposób to działa i jeżeli mówimy o 10. przykazaniu i o tej pożądliwości, to możemy powiedzieć, że naruszanie przykazania bierze się szczególnie z tych niższych pierwszorzędnych zalet przerośniętych, takich jak przezorność, bo jest takie uczucie, czy jest to uczucie, które pobudza człowieka do zaspokojania swoich potrzeb, do zabezpieczania się, do myślenia o przyszłości. I w oparciu o to uczucie na przykład wielu ludzi, choć jest lato i jest ciepło, to myśli o zimie i na przykład przygotowuje sobie drewno, rąbie to drewno latem czy na wiosnę, czy też myśli o tym, że trzeba zaoszczędzić pieniądze, bo będzie zima za parę miesięcy, będzie węgiel kupić, czy też jakikolwiek inny sposób, zależnie jak to tam zabezpiecza swój byt. Więc to jest uczucie, które pobudza człowieka do tego. Jak ono się zbytnio rozwinie, to prowadzi do tego, że człowiek pożąda tych dóbr tego świata i gromadzi i przechowuje dobra tego świata nie po to, by żyć, tylko zaczyna żyć po to, by gromadzić i przechowywać dobra tego świata. A to już jest wypaczenie. Tak? Poza tym przerośnięta samoocena także popycha do takiej pożądliwości, bo przerośnięta samoocena to ktoś myśli, że ja no to jestem kimś szczególnym, ja takim zwykłym śmiertelnikiem, przeciętnym zjadaczem chleba. Mnie nie obowiązują takie zasady, jak tam innych obowiązują. Ja mogę wszystko. W związku z tym mogę pożądać tego i chcieć zdobywać to, czego zdobywanie dla innych byłoby rzeczą niewłaściwą. Ale dla mnie nie, bo ja jestem kimś szczególnym. Niektórzy myślą, że są takimi ulubieńcami Boga, którzy mogą wszystko. I później, a w przypadku pożądania żony bliźniego, no to oczywiście jest zbytnio rozwinięte uczucie niższe, społeczne, pierwszorzędne, zwane miłością do płci przeciwnej, które też Bóg wszczepił człowiekowi. Zresztą jest to uczucie właściwe pod warunkiem, że pozostaje w zgodzie z wyższymi pierwszorzędnymi. Czyli na przykład z tymi zasadami, jakie Bóg ustalił do realizacji tego uczucia, bo gdy nie jest kodowane, no to prowadzi człowieka do rozpusty i do wszelkiego rodzaju wypaczeń, jakie w dzisiejszym świecie widzimy. W taki sposób to działa. Niższe pierwszorzędne zalety mają właśnie to do siebie, że rozrastają się samoczynnie najczęściej, bo w dzisiejszym świecie widzimy taki jest stan nas, bo degradacja tak głęboko postąpiła, że te uczucia, które powinny w naturalny sposób i u większości ludzi wciąż mają chęć rozrastać samoczynnie i trzeba je tłumić, to u innych są znowu tak stłumione, należałoby je rozbudzać i to prowadzi do wszelkiego rodzaju wypaczeń i zboczeń wręcz u człowieka, bo pewne uczucia zostały stłumione prawie całkowicie niewłaściwym postępowaniem. Ale w naturalny sposób należy je ograniczać i to jest rola wyższych, pierwszorzędnych uczuć, które mają kontrolować i ograniczać te niższe, pierwszorzędne uczucia. Wtedy będziemy w stanie, jeżeli tak się domy działo, jeżeli nasze wyższe, pierwszorzędne uczucia, czyli na wiara, nadzieja, miłość, pobożność, cierpliwość, tutaj miłość braterska, miłość bezinteresowna, jak one będą kontrolowały, to zabezpieczą nas od różnego rodzaju pożądliwościami, które mogłyby się w naszym sercu rodzić. A gdy się one istnieją w naszym sercu, będą pomagały nam je tłumić. No i tyle, co powiem teraz w pierwszej części. W drugiej części zechcę kończyć ten wykład. A za wysłuchanie pierwszej części dziękuję i życzę błogosławieństw od Pana.